Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Słuchaczy Radia Maria oraz widzów telewizji Trwam witają
ojciec Zdzisław Klawka
oraz ojciec Marian. Będziemy uczestniczyli w liturgii Wielkiego Piątku, w liturgii Męki Pańskiej pod przewodnictwem ojca świętego Franciszka. Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół w sposób szczególny zatrzymuje się nad tajemnicą męki i śmierci Chrystusa. I nie chodzi tutaj o litość nad cierpiącym Chrystusem, gdyż takiej postawy On sam nie chciał. Nie chodzi też o postawę żałoby, gdyż Chrystus zawsze pozostaje na zawsze zmartwychwstały i żyjący. Triduum i dzisiejszy dzień jest dniem szczególnej refleksji nad misterium śmierci, nad misterium grzechu, nad misterium zwycięstwa nad tą śmiercią. Ojciec Święty w tej chwili jest w postawie adoracji, postawie wielkiej pokory, leżąc przed krzyżem, leżąc przed Jezusem ukrzyżowanym. To dzisiaj liturgia w tym dniu, w piątek, śpiewa O Crux Ave spes unica, witaj krzyżu nadzieja jedyna. Wielki Piątek to Dzień Krzyża. Po południu we wszystkich świątyniach katolickich odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o cierpiącym słudze Jahwe i fragment listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się opis męki pańskiej według świętego Jana. Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa. Pomnij Boże na swoje miłosierdzie, otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn, Jezus Chrystus, ustanowił paschalne misterium, przelewając krew swoją, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W dzisiejszej liturgii Ojcu Świętemu towarzyszą dwaj kardynałowie, kardynał Giovanni Laiolo i kardynał Kurt Koch. Za chwilę słyszymy fragment z księgi proroka Izajasza, rozdział 52.
Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo. Sarà onorato,
oto się powiedzie mojemu
słudze,
wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy słyszeli? Na kim się ramię Pana objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo. Dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców, a On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Verbum Domini.
Teraz usłyszymy psalm 101. Panie, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego. Nakłoń ku mnie Twego ucha w dniu, którym Cię wołałem. Szybko mnie wysłuchaj. Dni bowiem moje jak dym znikają, a kości moje płoną jak w ogniu. Moje serce wysycha, spalone jak trawa, zapominam nawet o spożyciu chleba. Od głosu mojego jęku moje kości przywarły do skóry.
Amen.
Za chwilę usłyszymy drugie czytanie z listu do Hebrajczyków z rozdziału 4.
Lectura de la carta a los Hebreos.
Dalla lettera agli Ebrei.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają.
En autor de salvación eterna.
Oto Słowo Boże. Aklamacja. Chwała Tobie, Królu Wieków. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył go ponad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu Wieków. Za chwilę usłyszymy proklamację męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Nascio Domini nostri Jesu Christi, secundum Ioannem.
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wszedł naprzeciw i rzekł do nich:
kogo szukacie?
Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus:
ja jestem.
Również Judasz, który go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał:
kogo szukacie?
Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł:
Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.
Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra:
Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec?
Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział:
Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem.
Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus:
jeśli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz?
Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać Paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział:
czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie?
Piłat
respondit Pilato.
Pilat odparł.
Num quidego judeo sum.
Czy ja jestem Żydem?
Gens
tua. Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił.
Quid fecisti? Respondi.
Odpowiedział Jezus.
Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.
Pilat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus:
tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
Rzekł do niego Pilat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Pilat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze, upludłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj królu żydowski, i policzkowali go. A Pilat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat. Weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: skąd ty jesteś? Jezu jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział:
nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie.
Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny i rzekł do Żydów: oto wasz król. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat rzekł do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: com napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana, od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma. Podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki:
niewiasto, oto syn twój.
Następnie rzekł do ucznia:
oto matka twoja.
I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł:
pragnę.
Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:
wykonało się.
I skłoniwszy głowę, wyzionął ducha. Był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Kości Jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi Pismo, będą patrzeć na Tego, którego przebodli. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.
Verbum Domini.
W czasie dzisiejszej liturgii Słowo Boże wygłosi ojciec Raniero Cantalamessa. Jest to już tradycją od kilkudziesięciu lat, że ojciec Raniero Cantalamessa w Wielki Piątek głosi Słowo Boże do Ojca Świętego i do zgromadzonych na liturgii w Bazylice Świętego Piotra. Ojciec Cantalamessa jest kapucynem, jest słynnym kaznodzieją domu papieskiego. Urodził się w 1934 roku w Colli del Tronto we Włoszech. Wstąpił do zakonu braci mniejszych kapucynów i w 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował teologię na Uniwersytecie we Fryburgu i w Mediolanie. Przez pewien czas wykładał na tymże uniwersytecie, a w latach 1975-1981 należał do Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W 1980 roku został kaznodzieją domu papieskiego. Głosił tam rekolekcje adwentowe, wielkopostne, prowadził dni skupienia. Ojciec Cantalamessa, głosząc swoje homilie, głosząc swoje kazania, odznacza się nieprzeciętną głębią i trafnością. Niejednokrotnie można odczuć, że to, co głosi, odkrywa najpierw na kolanach. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo. Z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to ukazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażało się w odpuszczaniu ich po to, aby ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Doszliśmy do kulminacyjnego punktu roku wiary, w Jego decydującym momencie. To jest wiara, wiara, która zbawia, wiara, która zwycięża świat, wiara przywłaszczenia. Dzięki któremu stajemy się uczestnikami zbawienia, wysłużonego przez Chrystusa i przeoblekamy się w płaszcz Jego sprawiedliwości. Z jednej strony mamy wyciągniętą dłoń Boga, który ofiarowuje człowiekowi swą łaskę, a z drugiej dłoń człowieka, który wyciąga, aby pochwycić ją przez wiarę. Nowe i odwieczne przymierze przypieczętowane jest uściskiem dłoni Boga i człowieka. W tym dniu mamy okazję, aby podjąć najważniejszą decyzję naszego życia, tę, która otwiera przed nami bramy wieczności. Uwierzyć, że Jezus został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. W homilii paschalnej z IV wieku jeden z biskupów wypowiadał następujące słowa, niezwykle współczesne i powiedzielibyśmy egzystencjalne. Dla każdego człowieka początkiem życia jest moment, w którym Chrystus został złożony w ofierze za niego. Chrystus został ofiarowany za niego wówczas, kiedy człowiek rozpozna łaskę i zda sobie sprawę z życia, jakie wysłużyła mu owa ofiara. Rzecz niebywała. Ten Wielki Piątek, celebrowany w roku wiary i w obecności nowego następcy Piotra, mógłby stać się, jeśli tylko zechcemy, początkiem nowego życia. Biskup Hilary z Poitiers, święty Hilary z Poitiers, nawrócony na chrześcijaństwo w wieku dojrzałym, rozważając nad swoim życiem powiedział: zanim Cię poznałem, nie istniałem. Tego, czego nam potrzeba, to tylko tego, byśmy nie ukrywali się jak Adam po grzechu, byśmy uznawali potrzebę bycia usprawiedliwionymi, byśmy nie czynili samousprawiedliwienia. Celnik z przypowieści przyszedł do świątyni i wypowiedział krótką modlitwę. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Jezus powiedział, że właśnie ten celnik powrócił do domu swego usprawiedliwiony. Co uczynił takiego nadzwyczajnego? Nic. Stanął wprawdzie przed Bogiem. I to jest jedyna rzecz, jakiej Bóg potrzebuje, aby mógł działać. Tak jak alpinista w czasie wspinaczki po pokonaniu niebezpiecznego kawałka drogi zatrzymuje się, aby nabrać oddechu i podziwiać nowe widoki, jakie otworzyły się przed jego oczyma. Podobnie czyni apostoł Paweł na początku 5 rozdziału listu do Rzymian po wygłoszeniu prawdy o usprawiedliwieniu z wiary. Mówi: dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz lubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,
sapendo che l'afflizione produce pazienza.
A wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, rozlana jest przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Dzisiaj sztuczne satelity wykonują w promieniach podczerwieni fotografie całych regionów Ziemi i całej planety. Jak różny wydaje się krajobraz widziany stamtąd w świetle tych promieni w porównaniu z tym, co widzimy w naturalnym świetle, będąc pośród świata. Pamiętam jedno z pierwszych zdjęć satelitarnych rozpowszechnionych w świecie, które pokazywało cały półwysep Synaj. Były tam bardzo różne kolory, bardziej wyraźne wypukłości i depresje. Jest to pewien symbol. Także życie ludzkie widziane w podczerwonych promieniach wiary z wysokości Kalwarii jawi się inne od tego, co widzi się gołym okiem. Wszystko, mówił mędrzec ze Starego Testamentu, jednakowe jest dla wszystkich, dla sprawiedliwego, jak i złoczyńcy. Widziałem pod słońcem w miejscu prawa niegodziwość, w miejscu sprawiedliwości nieprawość. I rzeczywiście, we wszystkich czasach widać triumfującą niegodziwość i upokorzoną niewinność, ponieważ nie wierzymy, że na świecie jest coś stałego i pewnego. Oto zauważa Bousset, czasami widzimy coś przeciwnego, mianowicie niewinność na tronie i nieprawość na szubienicy. Ale do czego doszedł Kohelet? Tak więc powiedziałem sobie, zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego będzie sądził Bóg. Na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony. To, czego Kohelet nie mógł wiedzieć i co my wiemy, to to, że sąd ten już się dokonał. Teraz, mówi Jezus, wyruszając na swoją mękę, odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a gdy ja zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. W Chrystusie, umarłym i zmartwychwstałym, świat osiągnął swój ostateczny cel. Postęp ludzkości dokonuje się dzisiaj w zawrotnym tempie, a ludzkość widzi otwierające się przed nią nowe i nieoczekiwane horyzonty jako wynik swoich odkryć. Mimo to można powiedzieć, że nadszedł już koniec czasów, ponieważ w Chrystusie, który siedzi po prawicy Ojca, ludzkość osiągnęła swój ostateczny cel. Nastał już początek nowego nieba i nowej ziemi. Pomimo wszelkiej nędzy, niesprawiedliwości, okropności istniejących na ziemi, w Nim rozpoczął się już ostateczny porządek świata. To, co widzimy naszymi oczami, może nam sugerować coś przeciwnego. Ale zło i śmierć zostały rzeczywiście pokonane na zawsze. Ich źródła wyschły. Rzeczywistością jest to, że Jezus jest Panem świata. Zło zostało radykalnie zwyciężone poprzez odkupienie, którego On dokonał. Inaczej wszystko się widzi oczyma wiary. Chrystus wszedł w śmierć tak, jak się wchodzi do ciemnego więzienia, ale wyszedł z niej innym wyjściem. Nie powrócił tam, skąd przyszedł, jak Łazarz, który wraca do życia, aby znowu umrzeć. otworzył wyłom ku życiu, którego nikt nie może już zamknąć i przez który wszyscy mogą iść za nim. Śmierć nie jest już murem, o który rozbija się wszelka ludzka nadzieja. Śmierć stała się mostem wiodącym ku wieczności. Być może jest to most westchnień, ponieważ nikomu śmierć nie sprawia przyjemności, ale jest to most, a nie przepaść, która wszystko pochłania. Miłość potężna jest jak śmierć, mówi pieśń nad pieśniami. W Chrystusie stała się potężniejsza od śmierci. W swej historii kościelnej ludu angielskiego czcigodny Beda opowiada, jak wiara chrześcijańska miała swój początek na północnych terenach Anglii. Kiedy misjonarze przybyli z Rzymu, miejscowy król zawołał radę dygnitarzy, aby zdecydowali, czy pozwolić im na głoszenie nowego orędzia. Niektórzy z obecnych byli za, inni przeciw. Była wtedy zima i na zewnątrz padał śnieg. Sala była oświetlona i ciepła. W pewnym momencie z otworu w ścianie wyleciał ptak. Wystraszony pofruwał trochę po sali, a potem zniknął przez dziurę w przeciwległej ścianie. Wtedy podniósł się jeden z obecnych i powiedział: Jaśnie Panie, nasze życie na tym świecie przypomina tego ptaszka. Przychodzimy, nie wiedząc skąd. Przez jaki czas cieszymy się światłem i ciepłem tego świata. A potem ponownie znikamy w ciemnościach, nie wiedząc dokąd idziemy. Jeśli ci ludzie są w stanie odsłonić nam coś z tajemnicy naszego życia, powinniśmy ich posłuchać. Wiara chrześcijańska mogłaby powrócić na naszym kontynencie i w sekularyzowanym świecie z tej samej racji, z jakiej się tam pojawiła. To jest jako jedyna doktryna, która ma pewną odpowiedź na wielkie pytania dotyczące życia i śmierci.
Krzyż oddziela wierzących od niewierzących, gdyż dla jednych jest on zgorszeniem i szaleństwem, dla drugich zaś mocą Bożą i mądrością. Mądrością Bożą. Ale w najgłębszym znaczeniu łączy on wszystkich. Łączy wszystkich ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Jezus musiał umrzeć i nie tylko za naród, lecz po to, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Nowe niebiosa i nowa ziemia należą do wszystkich i są dla wszystkich, bo Chrystus umarł za wszystkich. Pilną potrzebą, która wyłania się z tego wszystkiego, to ewangelizacja. Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że jeden umarł za wszystkich. Przynagla nas do ewangelizacji. Ogłaszajmy światu dobrą nowinę, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, ponieważ prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Jest takie opowiadanie żydowskiego autora Franza Kafki, które zawiera potężną symbolikę religijną i nabiera nowego znaczenia, prawie profetycznego. Gdy słucha się go w Wielki Piątek,
nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Chrystus wyzwolił nas ze śmierci i z prawa.
C'è un racconto di Franz Kafka.
Jest takie opowiadanie żydowskiego autora Franza Kafki, które otwiera potężną symbolikę religijną i nabiera nowego znaczenia, prawie profetycznego, gdy słucha się go Wielki Piątek. Zatytułowane jest Przesłanie Królewskie. Opowiada ono o pewnym królu, który będąc na łożu śmierci, wzywa do siebie jednego z poddanych i szepce mu na uchu przesłanie. To przesłanie jest tak ważne, że każe je sobie powtórzyć na ucho. Następnie żegna skinieniem posłańca, który wyrusza w drogę. Ale posłuchajmy bezpośrednio z ust autora dalszego ciągu opowiadania, odznaczającego się charakterem zjawiskowym i prawie koszmarnym, typowym dla tego autora. Przesuwając teraz to jedno, to drugie ramię, posłaniec otwiera sobie drogę poprzez tłum, posuwa się lekki i jak nikt, ale tłum jest ogromny i wyłania się zewsząd. Jakże chciałbym mieć wolną drogę. Tymczasem trudzi się na próżno. Jeszcze próbuje przecisnąć się przez komnaty wewnątrz pałacu, z których nie zdoła się nigdy wydostać. A gdyby mu się to udało, to nic by to nie znaczyło. Musiałby walczyć, aby zejść po schodach. A gdyby i to mu się udało, nie osiągnąłby jeszcze niczego. Musiałby wykonać korytarze, a po korytarzach drugi krąg pałaców. Gdyby zdołał w końcu wydostać się na zewnątrz przez ostatnią bramę, ale to nie będzie mogło nigdy się zdarzyć, oto przed nim miasto królewskie, centrum świata, gdzie spiętrzone są stosy jego gruzów. Tam po środku nikt nie zdoła się poruszyć do przodu, nawet z przesłaniem od zmarłego. Ty tymczasem siądź przy swoim oknie, by marzyć o tym przesłaniu, gdy nadchodzi wieczór. To jest opowiadanie Kafki. Ze swojego śmiertelnego łoża Chrystus powierza swojemu Kościołowi przesłanie. Idźcie na cały świat, głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Wielu ludzi nadal stoi przy oknie i marzy, nie zdając sobie z tego sprawy o takim przesłaniu, jak jego. Jan, którego przed chwilą słuchaliśmy, zapisał, że żołnierz przebił bok Chrystusa na krzyżu, aby się wypełniło pismo, które mówi, będą patrzeć na tego, którego przebogli. W Apokalipsie dodaje, oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi.
Proroctwo to nie ogłasza ostatecznego przyjścia Chrystusa, kiedy to już nie będzie czasu na nawrócenie, ale będzie to czas sądu. Opisuje natomiast rzeczywistość ewangelizacji narodów. W niej dokonuje się tajemnicze, lecz rzeczywiste przyjście Pana, które przynosi zbawienie. Ich płacz nie będzie płaczem desperacji, lecz skruchy i pocieszenia. Taki jest sens proroctwa według świętego Jana, którego realizację Jan widzi w przebitym boku Chrystusa. Są to słowa Zachariasza na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem. Wyleję ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Ewangelizacja posiada swój mistyczny początek. Jest ona darem Jezusa z krzyża, z Jego przebitego boku, z Jego krwi i wody. Miłość Chrystusa, tak jak miłość trinitarna, które jest ona historycznym objawieniem, stanowi diffusivum sui, dąży do tego, aby się rozprzestrzeniać i dotrzeć do całego stworzenia.
szczególnie do najbardziej potrzebujących miłosierdzia. Ewangelizacja chrześcijańska nie jest podbojem, nie jest propagandą, jest natomiast darem Boga dla świata w Jego Synu Jezusie. Jest ona udzieleniem głowie radości pochodzącej z doświadczenia życia płynącego z Jego serca aż do Jego ciała tak długo, aż ożyją Jego najdalsze członki. Powinniśmy czynić wszystko, co jest możliwe, aby Kościół nie stał się nigdy takim skomplikowanym i przeogromnym zamkiem w opisie Kawki, by przesłanie mogło z niego wydostać się w sposób wolny i radosny, tak jak wówczas, gdy rozpoczynało swój bieg. Wiemy, jakie są przeszkody, które mogą powstrzymać posłańca. Mury podziału, począwszy od tych, które rozdzierają różne kościoły chrześcijańskie, przesadna biurokracja, pozostałości obrzędów, przestarzałe zasady i sprzeczki, które stały się już tylko odpadkami. W Apokalipsie Jezus mówi, że stoi u drzwi i puka. Niejednokrotnie, jak zauważył to nasz papież Franciszek, nie puka, aby wejść, lecz puka od wewnątrz, ponieważ chce wyjść do egzystencjalnych peryferii grzechu, cierpienia, niesprawiedliwości, ignorancji i obojętności religijnej, każdej formy ubóstwa. Może się zdarzyć tak jak w przypadku pewnych antycznych budowli. Na przestrzeni wieków, w celu dostosowania ich do potrzeb czasów, zostały one w międzyczasie wypełnione przegrodami, schodami, pokojami, pokoikami. Przychodzi czas, kiedy zauważa się, że te wszystkie adaptacje nie odpowiadają już aktualnym potrzebom. Co więcej, są przeszkodą. Trzeba więc mieć odwagę usunąć się i przywrócić budowlę do jej prostoty i pierwotnego wyglądu początku. Była to misja, którą otrzymał pewnego dnia człowiek, który modlił się przed krzyżem San Damiano. Idź, Franciszku, napraw mój kościół. Kto jest w stanie podołać temu zadaniu? Pytanie to zadawał apostoł, powalony na ziemię wobec ponadludzkiego zadania bycia w świecie wolnością Chrystusa.
Che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi. La nostra capacità viene da Dio.
Otrzymał odpowiedź, która jest aktualna również dzisiaj. Nie, żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami nowego przymierza. Przymierza nie litery, lecz ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia.
Niech Duch Święty w tym czasie, kiedy dla Kościoła rozpoczyna się nowy czas, czas pełen nadziei, obudzi w ludziach, którzy stają w oknie oczekiwania na przybycie posłańca. Niech obudzi w nas, w posłańcach, wolę niesienia nowiny dla nich, nawet kosztem życia.
Wysłuchaliśmy słów homilii kaznodziei domu papieskiego ojca Raniero Cantalamessy. Jak po każdej homilii, chwila milczenia. Aby słowo jeszcze bardziej zapadło do naszych serc.
W homilii nastąpi uroczysta modlitwa powszechna. Jest to 10 intencji za Kościół, za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami, oraz zastrapionych i cierpiących. Kościół trwający przy krzyżu Chrystusa ogarnia całą ludzkość, chrześcijan i niechrześcijan, wypraszając dla wszystkich owoce ofiary Chrystusa i wypełnia w ten sposób swoją misję.
O team Deus et Dominus noster pacificare, adunare et custodire dignetur.
Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i szczerze go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Szczerz dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Oremus et pro beatissimo Papa nostro Francisco. Ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine episcopatum,
do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła Świętego, aby rządził świętym ludem Bożym.
Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza, wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa Pana naszego.
Módlmy się za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pogodne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Oremus et pro catechumenis nostris.
Módlmy się za naszych katechumenów.
Ut Deus et Dominus
noster. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Accepta remissionem omnium peccatorum, et ipsi inveniantur in Christo Iesu Domino nostro.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci przez Chrystusa Pana naszego.
Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa, Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jedynym Kościele.
Ecclesia sua congregare et custodire dignetur.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Oremus et pro Judei.
Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia przez Chrystusa Pana naszego.
Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni, napełnieni światłem Ducha Świętego, mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twojego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego.
Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy, mimo przeszkód i niebezpieczeństw, dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi, przez Chrystusa Pana naszego.
Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Oremus dilectissimi nobis Deum Patrem omnipotente.
Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem.
Viatoribus securitatem, peregrinantibus reditum, infirmantibus sanitatem, atque morientibus salutem indulgeat.
Wszechmogący wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia przez Chrystusa Pana naszego.
Po modlitwie powszechnej rozpoczyna się główna część liturgii, adoracja krzyża. Najpierw następuje uroczyste odsłonięcie krzyża. Celebrant, odsłaniając krzyż, śpiewa: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Na co wszyscy odpowiadają: pójdźmy z pokłonem. Krzyże pozostawały zasłonięte od piątej niedzieli Wielkiego Postu. Zasłanianie krzyży pod koniec Wielkiego Postu jest zwyczajem, który istnieje już od średniowiecza. Po odsłonięciu krzyża jest czas na jego adorację przez wiernych. Adoracja krzyża jest oddaniem czci znakowi naszego zbawienia. Chodzi o złączenie z chwalebnym krzyżem Jezusa Chrystusa wszystkich naszych cierpień. Łączymy to wszystko, co jest krzyżem w naszym życiu, wszelkie trudy, dramaty, cierpienia.
Ecelium crucis in quo salus mundi pepe.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem.
Levate.
Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, bo przez drzewo krzyża przyszła radość dla całego świata.
Ecceliam crucis in quos alus mundi flectamus genua.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem.
Levate. Ecceliam crucis in quos alus mundi flectamus genua. Levate.
Pierwszym, który ucałował, oddał cześć krzyżowi, był Ojciec Święty Franciszek. A teraz w następującej kolejności podchodzą, aby ucałować krzyż, księża kardynałowie, diakoni ministranci, trzej diakoni, którzy dzisiaj śpiewali mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, wraz z nimi dzisiejszy kaznodzieja, ojciec Raniero Cantalamessa. Po nim podejdą księża kardynałowie i biskupi, a następnie przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Wszyscy trwajmy w adoracji, oddając cześć Jezusowi, który na drzewie krzyża dla nas wysłużył zbawienie.
I matka bolała, łzy pod krzyżem przepłakała, gdy na krzyżu syn jej mrze. Jakże w duszy jest zmartwiona.
zgromadzonym w bazylice. Adoracji krzyża, czas na komunię świętą. Dziś, zgodnie z najstarszą tradycją Kościół, nie sprawuje najświętszej ofiary. Komunię świętą przyjmujemy z darów wczoraj konsekrowanych i uczestniczymy w ten sposób sakramentalnie w ofierze Chrystusa. Baranek ofiarny, ale chwalebny, został nam dany jako pokarm, abyśmy mogli uczestniczyć w jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Chociaż nie sprawujemy w dniu dzisiejszym Eucharystii, to jednak za chwilę będziemy mogli uczestniczyć w Komunii Świętej, my uczestniczących za pośrednictwem telewizji w sposób duchowy. W ten sposób przyjmujemy owoce wiary Chrystusa. Ofiary Chrystusa, który zawisł na krzyżu dla naszego zbawienia. Dzisiejszą liturgię charakteryzuje milczenie, powaga, pouczenie przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się mówić. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie przysiągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało.
Ecce qui tolit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine nostri Dominus.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
słowa psalmu 22. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Nocą ani zaznaję pokoju, a przecież Ty mieszkasz w świątyni. W Komunii Świętej przyjmujemy owoce zbawczej męki i śmierci Chrystusa, a jednocześnie dostąpimy udziału w życiu Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbianego.
Omnipotentiae eterna Deus, qui nos Christi tua beata morte e resurrectione reparati.
Wszechmogący Boże, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Pochylcie się na błogosławieństwo.
Super populum tuum quesmus Domine, qui mortem fili tui in spe sua resurrectione recolet, benedictio copiosa descendat, indulgentia beniat, consolatio tribuatur, fide santa sucrescat, redemptio sempiterna firmetur, per Christum nominum nostrum.
Amen.
Prostym błogosławieństwem. Niech Ojcze stąpi Twoje błogosławieństwo na ten lud, który wspomina śmierć Twojego Syna w nadziei zmartwychwstania wraz z Nim. Udziel przebaczenia i pociechy. No, prostą formułą Ojciec Święty modlił się za każdego z nas.
Celebrujemy mękę i śmierć Chrystusa, ale zawsze celebrujemy w perspektywie zmartwychwstania. W perspektywie Jezusa, który przynosi nam zbawienie. W perspektywie Jezusa, który przynosi wszystkim nadzieję. W perspektywie krzyża. Krzyża, który przyniósł nam wszystkim zbawienie. dniu dzisiejszym jeszcze będziemy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej. Natomiast jutro, Wielka Sobota, jest dniem trwania w oczekiwaniu. Kościół tego dnia nie celebruje żadnej liturgii poza liturgią godzin. Bardzo ważna w Wielką Sobotę jest adoracja. Adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, wystawionym w Grobie Pańskim. Zapraszamy do tej adoracji, zapraszamy do trwania przy Jezusie.
Też dzisiaj uczestniczymy w Drodze Krzyżowej, która przygotowana jest przez Młodzież Libańską. Będziemy się łączyć około godziny 21:15.
Też tej Drodze Krzyżowej będzie przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Ta Droga Krzyżowa odbędzie się w Koloseum, miejscu męczeństwa wielu wierzących, wielu chrześcijan.
Państwu bardzo dziękujemy za to modlitewne czuwanie wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem, który przewodniczył wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej.
Liturgia, która coraz bardziej wprowadza nas we wszystkie tajemnice, które jutro będziemy przeżywali. Liturgii, która była liturgią również adoracji krzyża jako punkt centralny.
Żegnają się z Państwem
Ojciec Marian
i Ojciec Zdzisław. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.